Dzień dobry. Dziś zaczniemy opowieść o kompletnym zwyrodnieniu państwowej władzy na najwyższych szczeblach, pod koniec Rzeczypospolitej. Dziś skupimy się na królewskich romansach, ale w planach też są opowieści o dworskich imprezach i codzienności najgorszego polskiego władcy. A to wszystko nie w poszukiwaniu taniej sensacji, bo nic tak nie oddaje stanu państwa jak stosunek rządzących do roboty, a ten był delikatnie mówiąc nie najlepszy. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez Świat. Gdyby wyznacznikiem sukcesu w polityce było wzbudzanie kontrowersji za sprawą kolejnych romansów, to nasz kraj byłby za rządów saskich absolutną potęgą. W 1693 roku August II, znany dziś pod przydomkiem Mocny, ożenił się z margrabianką Eberhardyną, w której co prawda był zakochany, ale niezbyt długo. Żona naszego władcy nie była głupia i szybko zorientowała się, że August ma kochanki, choć zapewne nie wiedziała o wszystkich, bo nigdy nie pojawiła się w Polsce. Swoją drogą nie została też u nas koronowana, bo taką opcję zablokowała szlachta przez wzgląd na jej wyznanie. Była protestantką i to doprawdy gorliwą. To było nie do przyjęcia, ale romanse króla w kraju nie niosły niemal żadnych konsekwencji wizerunkowych dla Augusta. Wymienienie wszystkich partnerek króla jest nawet nie to, że trudne, jest chyba po prostu niemożliwe, bo miał tych romansów od groma, w tym z pewną szwedzką hrabianką, niezliczoną liczbą warszawianek, a nawet miał epizod z żoną podkomorzego wielkiego koronnego, panicza Jerzego Lubomirskiego. Żeby jednak nie było, że wszystkie te kobiety traktujemy przedmiotowo, jak nieprzymierzając August II Mocny, to przyjrzyjmy się bliżej jego najsłynniejszej kochance, Annie Konstancji, tak o niej pisano. Miała nos piękny, usta małe, zęby białe, oczy czarne i subtelne, członki wszystkie najskrytsze, delikatne, śmiech wdzięczny, włosy czarne na każdym miejscu, pierś cudną, szyję, ręce i barki ładne. Można by zatem stwierdzić, że nie ma co się przesadnie dziwić, że August od razu zwrócił na nią uwagę, przy czym byłoby to kłamstwo. Konkurencja w wyścigu do sypialni Augusta Mocnego była gigantyczna, a samemu władcy to absolutnie nie przeszkadzało. Anna musiała więc wykazać się wyjątkowymi umiejętnościami z zakresu PR-u i to takiego najbardziej żenującego. Zamiast podkreślać na salonach własne zalety, rozsiewała przykre plotki na temat swoich konkurentek i faktycznie cel osiągnęła. A kiedy już owinęła sobie władcę wokół palca, to postanowiła wydoić z tej naiwnej krowy jak najwięcej. Nie tylko wymogła na polskim królu, może inaczej, na królu Polski nadanie jej tytułu hrabiny, ale też potem utrzymywał ją za 100 tysięcy talarów rocznie, co wystarczyłoby na wyposażenie i wyszkolenie kilku tysięcy żołnierzy, a to samo utrzymanie w posiadłościach, które jej kupił, które trzeba było oczywiście wyposażyć. Koszt mebli w jednym tylko pałacu wyniósł 200 tysięcy talarów. Tymczasem krajowe wojsko było w opłakanym stanie. Ale król bawił się z kochanką doskonale, choć do czasu, bo o ile August mógł znieść drogie finansowe zachcianki, to związania się Anny z pruską opozycją nie zdzierżył i hrabina wylądowała na prawie 60 lat w więzieniu. To znaczy w więzieniu według standardu bogaczy. Wiele osób nie miałoby nic przeciwko mieszkaniu w takich warunkach. Władca nie poprzestał na hrabinie zdrajczyni, jeśli chodzi o swoje hulanki, podczas gdy stanem państwa interesował się wręcz ujemnie. Tak jak już wspomniałem, nie ma co tutaj wyliczać wszystkich kochanek, choć byli tacy, co próbowali. W jednej ze swoich publikacji wyliczenia przedstawił Karol Pulnic, a i sam August II Mocny pod koniec życia podjął się próby wyliczenia, z iloma dziewczętami nawiązał bliską fizyczną znajomość. Wyszło mu zastraszająco wiele, choć zapewne nieco podkolorował swoje wątpliwe osiągnięcia. Nie tylko wojsko wymagało reform, na które pieniądze częściowo by się znalazły. Wystarczyłoby choćby uszczelnić odpływ setek tysięcy talarów z państwowej kasy na królewskie kochanki i potężne imprezy, na których stoły uginały się od jedzenia i picia ku uciesze licznych gości, w tym zagranicznych. August miał jednak inne zdanie i trzymał się swoich priorytetów aż do ostatnich sekund życia. Dopiero jego ostatnie słowa miały w sobie cień skruchy. Całe moje życie było nieprzerwanym grzechem, Boże, zlituj się nade mną. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.